Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Historie pisane na nowo, Kamil Chybki. Dzień dobry. Dziś obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa rządowa z 1791 roku regulowała ustrój prawny ówczesnej Rzeczpospolitej. Była pierwszą w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie nowoczesną spisaną konstytucją. Już za chwilę wyemitujemy słuchowisko Polski Maj. Przypomni ono obszerne fragmenty konstytucji. Poprowadzi nas także ścieżką poezji Suchodolskiego, Krasickiego, Grodzieńskiej i Krasińskiego, której strofy mówią właśnie o konstytucji, ale też Matce Bożej Królowej Polski, której święto dziś także jest obchodzone. Zapraszam Państwa na słuchowisko Polski Maj, wyprodukowane przez Polskie Radio Rzeszów.
Historie pisane na nowo.
Scena teatralna Polskiego Radia Rzeszów przedstawia słuchowisko poetyckie Polski Maj.
Była wiosna, wiosna wkoło, nadszedł cudny maj. Pełne pieśni, każde sioło, świat się zmienił w raj. Hej, pamiętny ów dzień chwały, cudny 3 maj. Naród zgodny, silny cały, chciał podźwignąć kraj. Naród z królem, król z narodem, wolny każdy stan. Wolni wszyscy, wszyscy z połem, kmieć mieszczanin pan. Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn. Nim Polska z martwych wstała, z upadku i win. W górę serca wstały świty, w Polsce cudny maj. Blask go złocił już gór szczyty, wolny polski kraj. Rozbudziła się w narodzie wiara w siłę, moc. Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu po noc. Niechaj zwierzy biją dzwony, jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony, viva 3 maj.
W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflanski, smoleński, siewierski i czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Religia panująca. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy.
Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.
Szanując pamięć przodków naszych, jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszelkie swobody, wolności, prerogatywy, pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym, najuroczyściej zapewniamy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych.
Witaj dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już ciemiężców zgraja, Polsko, dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.
Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę.
Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, a wtem 3 maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, piękny maj, wiwat, wielki Kołłątaj.
Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes, dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc, iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach pod opiekę rządu krajowego podpadający. Układy takowe i wynikające z nich obowiązki przez jednego właściciela gruntu dobrowolnie przyjęte nie tylko jego samego, ale i następców jego lub prawa nabywców tak wiązać będą, iż ich nigdy samowolnie odmieniać nie będą mocni. Nawzajem włościanie jakiejkolwiek bądź majętności od dobrowolnych umów przyjętych nadań i z nimi złączonych powinności usuwać się inaczej nie będą mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tychże umów postanowione mieli, które czy na wieczność, czyli do czasu przyjęte, ściśle ich obowiązywać będą. Zawarowawszy tym sposobem dziedziców przy wszelkich pożytkach od włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej zachęcić pomnożenie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywających, jak i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do ojczyzny powrócić chcieli tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swojego, jak i gdzie chce. Wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi. Wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach. Wolny jest mieszkać w Polsce lub do kraju, do którego zechce powrócić, uczyniwszy zadosyć obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął.
Ale chytrości gadzina młot swój na nas gotowała. Z piekła rodem Katarzyna moskalami nas zalała. Chociaż kwitł piękny maj, rozszarpano biedny kraj. W ten czas Polak z łzą na oku smutkiem powlógł blade lice. 3 maja co roku wspominał lubą rocznicę i wzdychał: Boże, daj, by zabłysnął 3 maj.
Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, 3 władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą. To jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.
Na Ustroniu jest ruina, w której Polak pamięć chował. Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze łzy czatował. I gdy wszedł 3 maj, kajdanami brzęczał kraj. W piersiach rozpacz uwięziona w listopadzie wstrząsła serce. Wstaje Polska z grobów łona, pierzchają dumni morderce. Błysną znów 3 maj, już wolny, błogi kraj.
Sejm, czyli Stany Zgromadzone, na 2 izby dzielić się będą. Na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencją króla. Izba poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Przeto w izbie poselskiej najpierwej decydowane będą wszystkie projekty. Primo, co do praw ogólnych, to jest konstytucyjnych, cywilnych, kryminalnych i do ustanowienia wieczystych podatków, w których to materiach propozycje od tronu województwom, ziemiom i powiatom do roztrząśnięcia podane – a przez instrukcje do izby przychodzące najpierwsze do decyzji wzięte być mają. Sekundo co do uchwał sejmowych, to jest poborów doczesnych, stopnia monety, zaciągania długu publicznego, nobilitacji i innych nagród przypadkowych, rozkładu wydatków publicznych, ordynaryjnych i ekstraordynaryjnych, wojny, pokoju, ostatecznej ratyfikacji traktatów związkowych i handlowych, wszelkich dyplomatycznych aktów i umów, do prawa narodów ściągających się, kwitowania magistratur wykonawczych i tym podobnych zdarzeń głównym narodowym potrzebom odpowiadających, w których to materiach propozycje od tronu prosto do izby poselskiej przychodzić mające, pierwszeństwo w prowadzeniu mieć będą. Izby senatorskiej, złożonej z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla, mającego prawo raz dać wotum swoje, drugi raz paritatem rozwiązywać osobiście nad nadesłaniem zdania swego do tejże izby, obowiązkiem jest każde prawo, które po przejściu formalnym w izbie poselskiej do senatu natychmiast przesłane być powinno, przyjąć lub wstrzymać do dalszej narodu deliberacji opisaną w prawie większością głosów.
Próżno, Mikołaju, z paszcz ognistych w piersi godzisz. Próżno, rząd wolnego kraju nową przysięgą uwodzisz. To nasz śpiew, wiwat, maj. Niech przepadnie Mikołaj.
Władza sądownicza nie może być wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązaną, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu.
O zorzo 3 maja, my z twoimi promieniami przez armaty Mikołaja idziem w Litwę z bagnetami. Wrogu precz, witaj maj, Polski i litewski kraj.
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenia granic i spokojności powszechnej, słowem, winno być jego najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego dopełniło niemylnie, powinno zostawać ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa powinno wykonywać przysięgę na wierność narodowi i królowi i na obronę Konstytucji Narodowej. Użytem być więc Wojsko Narodowe może na ogólną krajoobronę, na strzeżenie fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji jego nie był posłusznym.
Takiego maja, ślicznego maja, nie było jeszcze. Umył się rano rosą poranną, srebrzystym deszczem. Potem się otarł przędzą ze złota, w tęczę wplecioną. Włosów promienie związał misternie wstążką czerwoną. Po słońca smuszkach, na lekkich nóżkach zbiegł z piosenką do nas. Fiołki, sasanki, kaczeńców wianki przyniósł w ramionach. Zieleni błękit, trele piosenki rozsypał szczodrze. Jakże z tym majem, prześlicznym majem, było nam dobrze.
Wszystkie prawa dawne i teraźniejsze, przeciwne niniejszej konstytucji lub któremukolwiek jej artykułowi znosimy, a opisy szczególnie do artykułów i każdej materii w niniejszej konstytucji zamkniętych potrzebne, jako dokładniej wyszczególniające obowiązki i układ rządu, za część składającą tęż konstytucję deklarujemy. Władzy wykonawczej zalecamy, aby straż swe obowiązki natychmiast pod okiem Sejmu rozpoczęła i ciągle utrzymywała. Bogu i Ojczyźnie uroczyście przysięgamy na posłuszeństwo, na obronę wszystkimi ludzkimi siłami tej całej konstytucji i takową przysięgę za hasło rzetelnej miłości ojczyzny dając, wykonanie onej nakazujemy natychmiast, tu, w Warszawie, przez wszystkie komisje i jurysdykcje sądowe, niemniej przez wojsko tu przytomne, a w ciągu najdalej miesiąca od daty niniejszego prawa za ordynansem Komisji Wojskowej przez całe Wojsko Narodowe w państwach Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego konsystujące. Wyznaczenie nabożeństwa w jednym dniu po wszystkich w całym kraju kościołach to jest dnia 8 miesiąca maja roku bieżącego na podziękowanie Bogu za zdarzoną chwilę pomyślną wydobycia Polski spod przemocy obcej i nieładu domowego. Za przywrócenie rządu, który najskuteczniej wolność naszą prawdziwą i całość Polski zabezpieczyć może. Za postawienie tym sposobem ojczyzny naszej na stopniu mogącym prawdziwą w oczach Europy zyskać jej konsyderację. Przewielebnym biskupom zalecamy, naznaczając dzień świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Korony Polskiej za uroczysty w roku, który my i potomkowie nasi obchodzić będziemy, za dzień poświęcony najwyższej opatrzności, po którym ojczyzna śmiało i bezpiecznie po tylu nieszczęściach odetchnąć może. Chcemy oraz, aby duchowieństwo tak świeckie, jako i zakonne, w naukach chrześcijańskich, które prawowiernemu winno ludowi, nie przestawało zachęcać wszystkich do podobnych Bogu dziękczynień. Aby zaś potomne wieki tem silniej czuć mogły, iż dzieło tak pożądane, pomimo największe trudności i przeszkody, za pomocą najwyższego losami narodów rządzący, do skutku przywodząc, nie utraciliśmy tej szczęśliwej dla ocalenia narodu pory, uchwalamy, aby na tę pamiątkę Kościół ex voto wszystkich stanów był wystawiony i najwyższej opatrzności poświęcony. Uczyniwszy zadość radości powszechnej, dajemy pilne oko na ubezpieczenie tej konstytucji, stanowiąc, iż ktobykolwiek śmiał być przeciwnym niniejszej konstytucji lub targać się na jej zepsucie albo wzruszał spokojność dobrego i szczęśliwym być zaczynającego narodu przez zasiewanie nieufności, przewrotne tłumaczenie konstytucji, a tym bardziej przez formowanie jakiegokolwiek w kraju rokoszu, czyli konfederacji, onej przodkował lub jakowym sposobem do tego dokładał się, ten za nieprzyjaciela ojczyzny, za jej zdrajcę, za buntownika uznany, najsurowszymi karami natychmiast przez sąd sejmowy ukarany będzie. Dlaczego nakazujemy, aby sąd sejmowy w komplecie nieprzerwanym tu w Warszawie agitował się, sesje swoje od dnia do dnia limitował, wszystkich zaś doniesionych sobie przez dobrze osiadłego obywatela delacje biorącego w asystencji instygatorów obojga narodów o podniesienie rokoszu lub namawianie do niego natychmiast sądził, o osobach wyrokowi swemu mających podlegać ubezpieczał się, do czego wojska narodowe za zniesieniem się sądu z władzą wykonawczą mają być gotowe i powolne.
Królowo Polski, królowo aniołów, ty coś na świecie przebolała tyle, gdy syn twój stąpił do ziemskich padołów, skróć umęczonej Polsce twej mą chwilę. Królowo Polski, królowo aniołów, roztocz ponad tarczę Twej opieki, odwiąż jej ręce od katowskich kołów, bądź jej aniołem teraz i na wieki. Królowo Polski, królowo aniołów, lilio bez zmazy, Ty gwiazdo poranna, mieczem boleści siedmiokrotnie ranna, wiesz co rozpaczy wrzący w sercu ołów. Co krzyż i gwoździe, i rany, i ciernie, wiesz co krwi ziemskiej, i łez ziemskich wcieki, i jak konania ból boli bezmiernie, bądź nam aniołem teraz i na wieki. Królowo Polski, królowo aniołów, lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie ukrzyżowany w niebo wzięt po zgonie. Nie daj nam sieciom piekielnym na połów, nieśmiertelnymi na śmierć zbrojną leki, wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem, wskrześ nas, o Pani, przed świata obliczem, bądź nam aniołem teraz i na wieki. Królowo Polski, królowo aniołów, ten świat się rozpadł i rozdziera siebie, lecz żadna z jego rozerwanych połów już się nie modli, o Mario, do Ciebie. My jedni tylko, paląc się na stosie, wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki. Poznasz królowo poddanych po głosie, bądź mym aniołem teraz i na wieki.
Było to słuchowisko poetyckie pod tytułem Polski Maj. Wystąpili Beata Zarembianka, Przemysław Tejkowski, śpiew Karolina Sołtys, muzyka Jacek Chrobak, realizacja akustyczna Jerzy Dziobak, scenariusz i reżyseria Przemysław Tejkowski. Słuchowisko powstało w okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Zrealizowane zostało eksperymentalnie w sposób zdalny przez Polskie Radio Rzeszów w kwietniu 2020 roku.
Historie pisane na nowo.
Teraz będą prezenty dla naszych słuchaczy. Zapraszamy na nowy profil naszej audycji na Facebooku. Historie pisane na nowo. Dla 5 pierwszych osób, które polubią profil, będą upominki i nasze audycje historyczne wydane na płytach. A ja teraz zapraszam na kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty. Ogarnięta II wojną światową Europa walka wojsk i wywiadów. Polską placówką dyplomatyczną w Stambule kieruje Jerzy Kurcjusz. Komu może zaufać, jak ma rozpoznać tych, którzy kolaborują z Niemcami? W każdą niedzielę w naszej audycji kolejny odcinek audiobooka, który powstał na podstawie książki Jerzego Kurcjusza Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji. Te wspomnienia czyta Robert Gonera.
Spotkanie odbyło się w kawiarni w centrum miasta. Bala oświadczył Kowalowi, że przepustkę wyda mu następnego dnia rano na przystani statków na Dunaju, tuż przed odpłynięciem statku. Wyznał także, że chętnie nadal będzie pomagać polskiej organizacji konspiracyjnej zaangażowanej w walkę z Niemcami. Kowal ujawnił, że wybiera się na Węgry, aby tam nawiązać zerwany kontakt operacyjny z polskimi placówkami. Następnego dnia rzeczywiście doszło do wręczenia przepustki na przystani, a Kowal oddał Bali na przechowanie swój fałszywy paszport na nazwisko Pawisza. Po serdecznym pożegnaniu udali się do kasy, aby wykupić bilet. W momencie jednak, gdy wchodzili na pomost łączący wybrzeże z przycumowanym statkiem, zostali aresztowani przez kilku czekających tam funkcjonariuszy. Kowala odwieziono do więzienia gestapo przy ulicy Krala Aleksandra V i do połowy listopada przesiedział w lochu. Był bity, torturowany, w celi zaraził się świeżbem. Dwukrotnie usiłował się powiesić. Wreszcie wezwano go na przesłuchanie do szefa belgradzkiego gestapo, Erycha Goli. Gestapowiec rozpoczął rozmowę od pytania, czy wie, za co został aresztowany i jak przedstawia się jego sprawa. Na co Kowal oświadczył, że jest uchodźcą z Polski, nazywa się Marciniak, zamierzał wracać do kraju przez Węgry i z niewiadomych przyczyn został aresztowany. Na to Gola roześmiał się i po francusku powiedział, że wie wszystko o pięknej podróży Kowala z Francji przez Afrykę. Wie także, że nazywa się Trawiński i używa pseudonimu Kowal. Oświadczył przy tym, że jako człowiek inteligentny musi zdawać sobie sprawę z tego, że zostanie postawiony przed policyjnym sądem doraźnym, który jako szpiega angielskiego skaże go niewątpliwie na śmierć. Wówczas zdekonspirowany Kowal przyznał się do nazwiska oraz do podróży, ale jego zadaniem nie było prowadzenie roboty szpiegowskiej, lecz tylko obserwowanie byłych polskich działaczy przedwojennego rządu, prowadzących intrygi przeciwko Sikorskiemu, a na służbę do Jugosławii wysłany został bezpośrednio z wojska i wszystko, co mu wiadomo, to jedynie skład osobowy rządu polskiego w Londynie. Ujawnił jednak, że w polskim konsulacie generalnym w Stambule pracuje niejaki Kurcjusz, który zajmuje się problemami krajowymi. Kowal początkowo wypierał się wszystkiego, ale niestety uległ. Szef gestapo wraz ze swoim pomocnikiem Balą, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Rudolf Schemmel, zażądali pokazania, jak się szyfruje. Kowal zasłaniał się, że nie może tego zrobić, ponieważ nie ma elementów niezbędnych do ułożenia treści. Wtedy Gola wydobył z szuflady wieczne pióro, mówiąc, że to prezent od Kurcjusza. W piórze ukryta była kartka z nowymi elementami szyfru, którą wręczyłem wcześniej czeskiemu kurierowi Dziwiszowi. W toku dalszych przesłuchań zaproponowali Kowalowi współpracę pod groźbą, że w razie odmowy cała jego rodzina w kraju zostanie rozstrzelana. Współpraca miała polegać jedynie na meldowaniu o próbach kontaktu ze strony polskiej konspiracji. Po dwukrotnej odmowie ostatecznie zgodził się, gdyż chciał ocalić rodzinę, ale również zauważył możliwość ucieczki przy pierwszej możliwej okazji. Nie został jednak od razu zwolniony z więzienia. Wyszedł dopiero w drugiej połowie grudnia 1941 roku, ponownie zamieszkał w Belgradzie i dalej żył z dochodów płynących z restauracji. Jego pomocnik, Iwan Raburka, będący zapewne na służbie gestapo, zniknął i słuch o nim zaginął. W końcu listopada gestapo zaczęło na Kowala naciskać. Wymuszono napisanie do mnie kartki polecającej rzekomego Bale jako swego kuriera, który miał udać się do Stambułu w celu ustalenia ze mną szczegółów kontaktu radiowego. Chodziło o ustalenie długości fal radiowych i czasu nadawania depesz. Bala dobrze grał swoją rolę. Spotkania z gestapo odbywały się dwa razy dziennie w lokalu, który, jak się Kowalowi wydawało, był prywatnym mieszkaniem. Przychodził głównie Bala, a jego szef pojawiał się mniej więcej raz w tygodniu. Tematem rozmów były przede wszystkim kontakty konspiracyjne. Ponieważ rzeczywiście Kowal w tym czasie żadnych nie miał, odpowiedź była zawsze jednoznacznie negatywna. Oficer ze dwa razy w tygodniu przynosił gotowe niemieckie teksty depesz, które Kowal musiał tłumaczyć na język polski i szyfrować znanymi sobie elementami, natomiast depesze ze Stambułu odszyfrowywał. Z polecenia gestapo na początku lutego następnego roku Kowal wyjechał z Balą do Budapesztu w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu osobistego i radiowego z osobą kierującą placówką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Budapeszcie. Dla Kowala zaświtała wtedy pierwsza nadzieja na ucieczkę, szczególnie gdy, będąc już na miejscu, tramwajem pojechali do Towarzystwa Polsko-Węgierskiego. Pilnujący go Bala pozostał na ulicy, podczas gdy Kowal wszedł do środka. Odszukał tam natychmiast Zaleskiego, który wyprowadził go tylnym wyjściem, a stamtąd taksówką pojechali do prywatnego mieszkania. Tam Kowal przedstawił Zaleskiemu swoją sytuację i poprosił o pomoc. Uradzili wspólnie, że placówka w Budapeszcie wyśle depeszę ostrzegawczą do Stambułu, a także przez najbliższego kuriera pośle do Polski polecenie ukrycia rodziny Kowala. Ustalono też sposób wydobycia Kowala z Belgradu poprzez zaproszenie go na jakąś ważną konferencję do Stambułu. Uzgodnili również wersję dla gestapo. Zgodnie z nią Kowal zetknął się w Budapeszcie z osobą o pseudonimie Jan, która miała od teraz kierować placówką MSW, a z braku własnej radiostacji Jan będzie odbierał tylko depesze z Belgradu raz w tygodniu na określonej fali o oznaczonym czasie. Po omówieniu tych wszystkich szczegółów powrócili do Towarzystwa Polsko-Węgierskiego, skąd Kowal innym wyjściem wyszedł i spotkał się z wysoce zaniepokojonym Balą. Po zjedzeniu wspólnej kolacji wieczornym pociągiem wrócili do Belgradu, gdzie Kowal złożył ustne sprawozdanie szefowi gestapo. Początkowo przyjął jego opowiadanie o Janie bez zastrzeżeń, jednak po dwóch dniach nabrał wątpliwości i zmusił Kowala do dalszego, bardziej ścisłego raportu. Wydobyto z niego przede wszystkim, że Jan to Zaleski. Wtedy to postanowili nadać do mnie do Stambułu dywersyjną depeszę o rzekomej współpracy Zaleskiego z Niemcami. W tym samym czasie nieświadomie wysłałem im informację o wyjeździe kurierki oraz jej przejeździe przez Bułgarię, Rumunię i Węgry. Prosiłem o udzielenie pomocy, nie wiedząc, w jakie pakuje ją niebezpieczeństwo. Gestapowcy, w obawie, by kurierka nie dowiedziała się od Zaleskiego o współpracy Kowala z Niemcami, postanowili nie dopuścić do ich zetknięcia się. Wysłali Balę do Budapesztu, aby tam na dworcu kolejowym odnalazł ją i ostrzegł przed rzekomym niebezpieczeństwem ze strony Zaleskiego oraz nakłonił do przyjazdu do Belgradu. Bala zadanie to wypełnił bezbłędnie. Kowalowi wydano surowe polecenie, by utrzymywał z Anną kontakt wyłącznie w obecności Bali i to w taki sposób, by nabrała przekonania, że pracuje nadal w sieci rządowej łączności z krajem. Chodziło im o to, aby Anna potwierdziła później w Stambule autentyczność Kowala i spowodowała dalsze przesyłanie do Jugosławii rządowych instrukcji oraz depesz do przywódców podziemnego ruchu. W dniu przyjazdu Anny do Belgradu Bala zorganizował spotkanie jej z Kowalem w restauracji hotelu Moskwa. Siedząc przy jednym stole podczas obiadu, Kowal usiłował dawać jej znaki ostrzegawcze oczami, ale Anna, oszołomiona wypadkami, nie zauważyła ich. Bala ulokował ją w mieszkaniu specjalnie dla niej przygotowanym. Gestapo rozpoczęło swoją wielką grę. Swoją indywidualną grę prowadził również Kowal.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.